Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie, witam gości, witam panelistów. Ja może tylko wyjaśnię, że jestem tutaj w charakterze nagłego zastępstwa za Pawła Smoleńskiego. Nazywam się Jakub Janiszewski, na co dzień pracuję w Radiu Tok FM i mam przyjemność prowadzić to spotkanie. I pozwolę sobie przedstawić panelistów tak, jak tu siedzą, choć to są osoby doskonale Państwu znane, więc w zasadzie to przedstawienie będzie taką tylko formalnością. Seweryn Blumstein, Paula Sawicka, profesor Karol Modzelewski, Barbara Labuda i Mirosław Srebrny. Marian Srebrny, przepraszam bardzo. Będziemy rozmawiać, oczywiście nasze spotkanie towarzyszy wystawie Obcy we własnym domu, nawiązującej do wydarzeń marca 68. A będziemy, proszę Państwa, mówić o walce i o tym, kiedy się właściwie człowiek staje opozycjonistą i w jaki sposób się nim staje. I ja się zastanawiam, może to pytanie bym zadał najpierw każdemu z Państwa po kolei. Co to właściwie znaczyło stać się tym opozycjonistą i kiedy się tak poczuliście po raz pierwszy? Kiedy w ogóle ta myśl, że reprezentujecie tę inną opcję, czy sprzeciwiacie się tak zwanemu systemowi, się w waszych głowach pojawiła?
Nie potrafię odpowiedzieć. To jest proces. Dobrze. Nie potrafię odpowiedzieć. To jest proces. U każdego to jakby inaczej pewnie wyglądało. Mogę powiedzieć, ja wiem, nawet przed samym marcem nie było dla mnie oczywiste, jaki jest mój stosunek do systemu. I myślę sobie, że to było dość powszechne, to znaczy, że w tym pokoleniu. Myśmy traktowali tą Polskę w moim przekonaniu jako coś dość oczywistego. W tym się jakoś żyło. To był okres popaździernikowy. Trochę było siermiężnie, zamiast longplayów były pocztówki dźwiękowe, prawda, ale docierało to wszystko, prawda. Kulturę trzeba było przemycać i przenosić w gazetowym opakowaniu, ale w sumie nie byliśmy ludźmi zrewoltowanymi w tym sensie, że to jest jakieś coś nie do życia. Nie było tak, ja nie miałem poczucia wokół siebie, że tacy jesteśmy. W związku z tym trudno mi powiedzieć, na ile czuliśmy bojownikami czy opozycjonistami. Na pewno jak już się znalazłem w więzieniu, no to trochę zmienia sytuację, prawda? Ale nie mam takiej jasnej chwili, kiedy powiedziałem sobie, no walczę z tym systemem. I w ogóle problem walki z tym systemem, który był taką oczywistością, jak się popatrzy nawet na rezolucje marcowe, wszyscy byliśmy w tym języku i nie było takiego pomysłu w ogóle, że mamy walczyć o jakiś rodzaj kapitalizmu. Miało być, myślę sobie, że jakby zdefiniować taką ideologię tej grupy, która nazwanej komandosami tak naprawdę, poza Karolem Jackiem, którzy chcieli robić rewolucję, ale to i wcześniej już, prawda? Otóż myślę sobie, że właściwie wierzyliśmy w to, że nam się uda trochę na uniwersytecie wywalczyć wolności więcej. No i tak, ale właściwie dalej nie sięgaliśmy myślą.
Ja dlatego mówiłam o tym, żeby Karol zaczął, bo on ma najdłuższe doświadczenie w tym byciu opozycjonistą. A poza tym każdy z nas...
Nie ma mojego rówieśnika żadnego, także
nie. No niestety. Ale z drugiej strony jest też tak, że każdy z nas ma inne doświadczenia, co często to zależało trochę od nas, a trochę zależało też od sytuacji zewnętrznej. I oczywiście jest inaczej. Inne są doświadczenia Sewka, który siedział w więzieniu i to długo, a inne są doświadczenia moje, bo ja nie siedziałam w więzieniu. Ale on ma rację, że do tego się dochodziło powoli i nie było nigdy na początku myśli o tym, że w każdym razie wśród nas chyba, że my chcemy coś obalać i być przeciwko czemuś. Myśmy raczej myślę, byli ciekawi wcześniej, zwłaszcza jeszcze wtedy, kiedy byliśmy w liceum, to co nami kierowało, to była przede wszystkim ciekawość i chęć poznawania różnych rzeczy, o których wiedzieliśmy, że nie bardzo dokładnie są w szkole nam przekazywane, ale chcieliśmy też wiedzieć więcej niż ten program szkolny mówi. I w gruncie rzeczy ta ciekawość była motorem, który nas nauczył też tego, jak świat powinien wyglądać i a z tego, że wiedzieliśmy na przykład, jakie są prawa i obowiązki, z tego, że czytaliśmy konstytucję, to wiedzieliśmy, że ta konstytucja coś gwarantuje i że to, co ona gwarantuje, tego się nam nie daje. To znaczy chcieliśmy się, ja już mówię o tych pierwszych buntach, to znaczy o tym, kiedy mówiliśmy o tym, że my chcemy po prostu, żeby nam dawano to, co gwarantuje nam konstytucja. Wolność słowa na przykład, te dziady, o których wszyscy państwo wiecie, że od tego się zaczął jakoś ten marcowy ferment, to było właściwie żądanie czegoś oczywistego. Wolności dla utworu dramatycznego, o którym uczyliśmy się w szkole, że on był jakąś jedną z najważniejszych rzeczy w naszej historii literatury. I myślę, że to wszystko, co się potem działo, to trochę się było konsekwencją tego. A druga rzecz jest też taka o tym dochodzeniu do bycia opozycjonistą, że każdy człowiek, myślę, ma jakąś granicę, której przekroczenie dla niego już jest niemożliwe. To znaczy granice, powyżej której on musi się odezwać, musi zareagować. I dlatego w różnych momentach różni ludzie do tej opozycji mogli dołączać. Ja to obserwowałam wśród swoich kolegów również, że oni pewne rzeczy wytrzymywali, mówili, że to jest normalne, że tak można być, że to trzeba wytrzymać, a potem nagle się okazywało, że oni tego już nie tolerują i że tej granicy powyżej tej granicy już muszą zaprotestować.
To pani granica była gdzie?
No, moja granica protestowania, no to zaczęła się raczej z dziadami, myślę. Właśnie wtedy. Z dziadami. Z tym, tak, z dziadami. To było dla naszego pokolenia, to było jakoś najbardziej, chociaż w sumie to było wcześniej, bo wcześniej już, kiedy była dyscyplinarka, to myśmy chodzili na tę dyscyplinarkę i chcieliśmy wiedzieć, co się dzieje i tu już widzieliśmy, że coś jest nie tak, jak powinno być, że nie tak jak, bo myśmy nie zakładali, że państwo koniecznie jest niepraworządne. Myśmy raczej chcieli, żeby respektowano te prawa. I jak chodziliśmy na dyscyplinarki Adama i Wiktora, tak? To była pierwsza? I twoja, tak. I twoja. Mhm. No to myśmy po prostu wysiadywali tam pod tą salą, bo nas nie wpuszczano i mieliśmy i widzieliśmy już, jacy profesorowie są z nami, a jacy udają, że nic się nie dzieje. I to już w jakimś sensie też nasze postawy budowało. Ja chyba po raz pierwszy poczułam, że coś jest złego, kiedy poszłam na zebranie otwarte partyjne na moim wydziale, kiedy byłam na pierwszym roku jesienią i kiedy usłyszałam, wtedy już Karol i Jacek chyba po liście już byliście w areszcie, to był 64 rok chyba, tak? Czy piąty może, tak?
65.
Piąty. Byliście w areszcie już po liście, bo to było w związku z listem otwartym. Tak. I tam na tym zebraniu otwartym, partyjnym, na które ja poszłam, dlatego że ono było otwarte i że mnie to obchodziło, co będzie mówione, to już tam słyszałam no takie oburzające moje poczucie przyzwoitości po prostu wypowiedzi pojedynczych, to prawda, ale jednak pracowników naukowych mojego wydziału i to mnie bardzo oburzało. I to mnie nawet wtedy trochę przeraziło, bo ja nie byłam przygotowana w ogóle na konfrontację z takim rodzajem przemocy, bo to ja odebrałam jako rodzaj przemocy. I to już to mnie zaczęło prowadzić do tego, żeby mówić nie w różnych sytuacjach.
A reakcja na tą przemoc to była złość czy strach?
Nie,
czy co
wtedy
to
był taki rodzaj bezradnego przygnębienia. Wtedy, kiedy ja siedziałam tam na tym zebraniu. Tam była taka scena nawet, że wtedy magistrantką na naszym wydziale była Bożena Mańkowska, która była członkiem organizacji partyjnej, ale trzeba wiedzieć, że ona była też członkiem drużyny walterowskiej. I ponieważ bardzo ostro był atakowany Jacek Kuroń na tym zebraniu, bo to był wydział pedagogiczny i tam on miał chyba otworzony przewód doktorski. To był ten powód, dla którego wycierano sobie gębę jego nazwiskiem. I padały naprawdę określenia typu psychopaci, jakieś takie. Rzeczywiście na to bardzo. Ja byłam wtedy bardzo młoda i wiedziałam tylko, że to jest coś bardzo złego. Ja dopiero zaczynałam studiować psychologię, ale wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby coś takiego w placówce naukowej mówiono. I Bożena wtedy wstała i zaczęła i wygłosiła, już była na 5. roku, wygłosiła takie duże przemówienie w obronie Jacka i Karola i wtedy jej powiedziano takie zdanie. I to jest bardzo symptomatyczne, bo takie rzeczy budziły właśnie opór i bunt. Pani towarzyszka Mańkowska zapomina, że nie obroniła jeszcze pracy magisterskiej. I to, tak, i to ja miałam wtedy chyba 18 lat i dla mnie to był taki chrzest bojowy, bo ja poczułam, że to jest coś, na co absolutnie nie można się zgodzić.
No to ja muszę powiedzieć, że ja oczywiście zdawałem sobie sprawę z przekreślania tego dorobku październikowego, znaczy dorobku pewnych nadziei, bo Gomułka sprowadził właściwie ten odruch wolnościowy do takich granic liberalizacji, które były tak? Dobrze. Które były w ramach systemu absolutnie dopuszczalne. To znaczy w pewnym sensie uratował nam skórę. No nie dopuścił do tego, żebyśmy zakosztowali tego losu, który był losem naszych węgierskich rówieśników. Ale kiedy zrobił tę swoją normalizację, mnie się to oczywiście nie podobało, ale ja się jej poddałem, tak jak prawie wszyscy, bo studiowałem. Studiowałem, potem zrobiłem magisterium, potem zacząłem pracować naukowo troszkę, no to mnie rajcowało, a potem dostałem stypendium, pojechałem do Włoch i tam w takiej garkuchni, w której jadałem, bo tam było najtaniej, tam zawierałem pierwsze znajomości, taki student mi się zwierzył, że on wstąpił do partii radykalnej, była tam taka partia, zresztą dzisiaj chyba też jest, ponieważ doradził mu to jego psychiatra. Bo ten psychiatra, on cierpi mianowicie na stany lękowe i ten psychiatra mu powiedział, no na lęki najlepszy sposób to jest zapisać się do jakiejś partii opozycyjnej i tam działać. I jak ja to usłyszałem, to mnie taka zazdrość wzięła, potworna, no, że no i potem się miałem okazję przekonać, że rzeczywiście w tych Włoszech jest całkiem inaczej z wolnością niż u nas. I to było przekonanie piękne, ale zarazem bolesne, to znaczy owocujące zazdrością. I z tej zazdrości wiele rzeczy się u mnie wzięło. No a potem to już, żeby to jakoś przetworzyć we własne postępowanie, to zaczęliśmy z Jackiem organizować różne rzeczy, w tym klub dyskusyjny i tak dalej. W tym był oczywiście zamysł. No kontrrewolucyjny zamysł był to oczywiście od samego początku, więc wygląda na to, że ci, którzy bliżej byli Moczara, to lepiej nas rozpracowali niż ci, którzy byli w partii dalej od Moczara i którzy uważali, że jesteśmy w gruncie rzeczy dobrze, tylkośmy trochę pobłądzili. No tyle mogę powiedzieć, bo to rozumiem, że to ma być spowiedź taka.
No trochę tak.
Uważam, że się wyspowiadałem.
No jeszcze będziemy dopytywać. Bardzo proszę, Barbara Labuda.
Moja spowiedź będzie wyglądała następująco. Dla mnie w 1968 roku się właściwie wszystko zaczęło. Wtedy jeszcze nie byłam, jak to się by powiedziało, dziś rozbudzona politycznie.
Ohoho.
Studiowałam w Poznaniu. Byłam na drugim roku romanistyki. I dlaczego poszłam na wiec? U nas w Poznaniu, bo jestem chyba jedyna stąd, wówczas poznanianka, później wrocławianka. Dlaczego myśmy zrobili ten wiec? Nie, to był po prostu, można powiedzieć, wiec no, taki całkowicie solidarnościowy. Solidarnościowy z naszymi koleżankami i kolegami z Warszawy. Wyłącznie po to zrobiliśmy wielki wiec przed pomnikiem Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiec poparcia i sprzeciwu. Pamiętam, że staliśmy tam i paliliśmy papierosy, jak mówił później Ryszard Gryński, który był na tym wiecu, byliśmy niedaleko siebie i napisał taki wiersz. Staliśmy, paliliśmy papierosy i kłamliwe gazety. Chodzi oczywiście o Trybunę Ludu. Krzyczeliśmy, jesteśmy z wami, czyli z wami Sewek. I z naszymi koleżankami, kolegami z Warszawy. Nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Trochę opowiadaliśmy, zanim nas milicja przegoniła. I właśnie paliliśmy gazety, paliliśmy papierosy, krzyczeliśmy. Krzyczeliśmy tak, że robotnicy z nami, chodźcie do nas. A chodziło o robotników z największej wówczas fabryki w Poznaniu, Cegielskiego, imienia Cegielskiego, która budowała wagony i lokomotywy, cały tabor kolejowy. Uważaliśmy, nie wiem, to była taka nasza świadomość, na tym poziomie była wówczas, że bez robotników nic nie zrobimy. Muszą być z nami, no bo przecież byliśmy w Poznaniu z 56 roku, z robotnikami. Oni mają do nas przyjść, są z nami. I niektórzy z nas krzyczeli, jesteśmy waszymi dziećmi, jesteśmy waszymi córkami i synami, przyjdźcie do nas. No i nie przyszli. My poszliśmy na uniwersytet zrobić wiec, tam był kolejny wiec i właściwie to trwało już dziś, nie pamiętam, ze 2-3 dni albo i więcej, to jest wszędzie wszystko opisane. I wtedy zaczął się taki, mogę powiedzieć, bardzo przyspieszony proces dojrzewania dyskusji politycznych już, zastanawiania się nad Polską i nad reżimem. Dla mnie to był też szok osobisty bardzo wielki, no po prostu kolosalny. Dla mnie to było tak wielkie przeżycie, że ja przez długi czas nie mogłam się z niego podnieść. Mianowicie wszystkie moje najlepsze przyjaciółki, przyjaciele okazało się, że to są Żydzi i że to źle. I oni zaczęli znikać z Polski. Ja bardzo długo się z tego nie mogłam podnieść, muszę powiedzieć. I właściwie to był taki dla mnie kopniak rozwojowy, kopniak moralny, kopniak polityczny. Jakiś no, po prostu wstrząs, bardzo wielki wstrząs emocjonalny. Podobno bez wielkich wstrząsów emocjonalnych nie dokonuje się wielka przemiana. Więc prawdopodobnie coś takiego nastąpiło. Ja właściwie wtedy wskoczyłam tak świadomie na ścieżkę uczenia się polityki, dowiadywania się o polityce, czytania, niesamowitego czytania bez przerwy o polityce, dowiadywania się, co się dzieje z moimi przyjaciółmi, którzy wyjechali z Polski. I później wyjechałam do Francji, a uratowało mnie przed wyrzuceniem z uniwersytetu Staszek Barańczak. Jestem mu strasznie wdzięczna. On już wprawdzie nie żyje, ale wie, że jestem mu wdzięczna, bardzo się zaprzyjaźniliśmy od tego momentu. On był wówczas szefem, nie szefem, ale był w egzekutywie PZPR i uratował kilka osób z nas. Dzięki temu swojemu PZPR-owskiemu tym korzeniom. On oczywiście później opuścił partię i wiemy już wszyscy, jaka była jego dalsza droga, KOR i tak dalej. I więc jemu zawdzięczam, że nie zostałam wyrzucona z uniwersytetu, przeniosłam się do Poznania, do Wrocławia i tam już osiadłam, no i tam już były inne rzeczy, się działy później Solidarność, SKS i tak dalej. A ta moja droga taka, bym powiedziała, polityczna, zawdzięczam bardzo wiele Francji, muszę powiedzieć, bo wyjechałam wtedy, dostałam paszport cudem, wyjechałam do Francji i tam po prostu poznałam skrajną lewicę, w której się zakochałam, tak jak ty w tym twoim, który poszedł prawie że się zakochałeś w tym członku partii radykalnej włoskiej. Ja poznałam wówczas fantastyczne osoby we Francji, po prostu cudowne w Paryżu. Wspaniałych to byli trockiści, o których wielokrotnie mówiłam w różnych wywiadach, którym bardzo wiele zawdzięczam w mojej nauce. Ja odeszłam od trockizmu bardzo szybko. To dla mnie było po prostu to była jedna z nielicznych grup politycznych, która się interesowała wtedy Wschodem, czyli nami, demoludami, która chciała nam pomagać, która wydawała pisma. Ja do nich pisałam. Muszę wam powiedzieć, że Antoni Macierewicz też do nich pisał, tylko się później wyparł tego. Ja mu mówiłam, tłumaczyłam jeden z swoich artykułów o Che Guevarze do pisma Le Rouge, czerwony, takiego trockistowskiego no ale wtedy już tak weszłam świadomie na drogę także współpracy z opozycjonistami, z dysydentami po prostu rosyjskimi, z Nataszą Gorbaniewską i z innymi. No tak się zaczęło. I ten mój wstrząs wielki z powodu takich osobistych przeżyć i przyjaciół i rodziny, która musiała wyjechać z Polski.
Znaczy ja bym chciał trochę tak przekornie, przewrotnie powiedzieć, że ja do dzisiaj nie czuję, żebym przekroczył jakiś próg, o który pan pytał, bycia opozycjonistą czy nie. uczestniczyłem w marcu 68 i przed marcem jeszcze w rozmaitych zebraniach, które się toczyły, ale nie jako opozycjonista, tylko jako człowiek, jako student. Dopiero kiedy, no trochę tak jak grałem w brydża, grałem w szachy, miałem rozmaite zainteresowania. Jednym z nich była, no nazwijmy to, uczestniczenie w bieżących sprawach, no nazwijmy je politycznymi. Dopiero wiec na uniwersytecie, właściwie część tego wiecu, zakończenie tego wiecu poprzez wielkie pałowanie zrobione przez ZOMO spowodowało, że, no, że zacząłem się zastanawiać, że to chyba nie jest taka droga jak gra w szachy, tylko bardzo niebezpieczna. No i to chyba jest najważniejsze. I chyba taki jestem do dzisiaj. Potem jeszcze miałem takie momenty zahaczające trochę o ten próg, o który pan pyta. To było w zasadzie po marcu 68. Ja byłem, przez cały marzec byłem aktywny w Warszawie na UW, a potem mnie wyrzucili z uniwersytetu i powołali do wojska. Wróciłem z tego wojska mniej więcej w lipcu 68 i na studia wróciłem, no powiedzmy w październiku dopiero, czy we wrześniu, ale wtedy, kiedy wróciłem, zauważyłem, że ogromna rzesza ludzi bardzo chce ze mną rozmawiać, po prostu rozmawiać, głównie o marcu, to się zaczynało o marcu, o wojsku, o wiecu, jak to było, jak to nie było, kto kogo bił, dlaczego i tak dalej. Ale rzeczywiście prawie wszyscy chcieli bardzo ze mną rozmawiać. To było, ja na uniwersytecie byłem takim, można powiedzieć, jedynakiem po marcu, dlatego że pozostali koledzy znani albo już wyjechali, albo byli wyrzuceni z uniwersytetu i pracowali gdzieś, jak na przykład Adam Michnik w Róży Luksemburg. Pewnie Sewek też gdzieś pracowałeś, ale nie pamiętam w tej chwili.
Dzielni pracy światowi.
A, no właśnie. No więc na uniwersytecie, a już na wydziale z całą pewnością, ja byłem na wydziale matematyki. Byłem jedynym, który był takim, no nie wiem, czy można powiedzieć, takim weteranem marcowym, takim człowiekiem z marcowym pochodzeniem. No i dość szybko te rozmowy, dość szybko, no mniej więcej w ciągu roku czy dwóch, udało mi się jakoś zwekslować na tematy aktualne. Takie, które wtedy były aktualne, potem się okazało, że one również podpadają pod jakąś taką etykietkę opozycyjną, ale to nie było istotne. Bo istotne było to, że miałem do tego prawo, tak samo jak grać w szachy, tak samo jak w brydża grać, tak samo interesować się tymi sprawami.
To jest ciekawe, co pan mówi, bo przypomina mi się, w jaki sposób na przykład opowiadała o tych wydarzeniach na uniwersytecie i o tym, co się działo 8 marca, Bożena Umińska-Kew, która też tam poszła, ale z kolei ona tłumaczyła swoim rodzicom, którzy nie chcieli jej puścić. Znaczy to było tak, że matka nie chciała jej puścić, a ojczym powiedział, niech idzie, bo nie będzie mogła sobie spojrzeć w oczy. Więc już był taki klimat, że to nie jest gra w szachy.
Znaczy, to jest tak, no moja mama też stanęła jakby w poprzek drzwi, wołając, że ty nie idziesz, ty nigdzie nie idziesz. Tata może trochę mniej głośno, ale wyraźnie z mamą sympatyzował. Ale ja jednak traktowałem to jako coś normalnego. No, to jest coś, co robią moi koledzy i to mnie interesuje. Powinienem tam być. Dlaczego nie?
No i w końcu... Ale właśnie powinienem tam być, bo co?
No dlatego, że to jest to, co ja robię, to, co ja lubię, tak samo jak grać w szachy, tak samo jak grać w brydża.
Protestować.
No, ja nawet tego słowa protest wtedy chyba nie używałem. Miałem być na wiecu. Wiadomo było, że wiec był protestacyjny.
Ale... No ale podpisałeś petycję w sprawie dziadów?
Chyba nie. Podpisałem jakąś następną, to chyba była...
No nie była następna.
Nie była następna, ja myślę, ale w razie podpisałem tak, jako jeden z tysiąca bodajże studentów.
Z trzech tysięcy
to podpisałem.
Bo może to jeszcze trochę było tak, bo jeżeli o mnie chodzi, to ja byłam dlatego, że byłam w sprawie moich kolegów. To był taki odruch przyzwoitości po prostu. I to jest właśnie ta granica, o której mówię, że przyzwoitość, która nakazuje, nie odwaga, tylko właśnie przyzwoitość wobec przyjaciół, wobec innych ludzi, wobec skrzywdzonych, że musisz zrobić coś, bo tego wymaga od ciebie przyzwoitość. I moja matka na przykład, jak przyszłam do domu z wiecu, żeby się przebrać bardziej wygodny strój do gadania po mieście, to już też sama się przebrała i pobiegła, więc...
No ale tu jest się ciekawy wątek pojawił, znaczy w takiej anegdotycznej formie, ale myślę, że warto o to zagadnąć państwa, czyli o strach, o ten opór wewnętrzny, który się jednak chyba jakoś musiał odzywać, czy też w ogóle tak nie było, bo byliście młodzi, uważaliście, że po prostu możecie i nic wam nie grozi. No chyba nie, jednak nie było to aż tak permisywne państwo.
Strach jest bardzo często funkcją braku wyobraźni, znaczy brak strachu, odwaga. I to na pewno nas dotyczyło w jakiejś mierze. Myślę sobie, bo myślę tak, myśmy byli w każdym razie w tej grupie tak zwanych komandosów, myśmy świetnie zdawali sobie sprawę z ograniczeń systemu. Czytaliśmy książki historyczne o Katyniu, o Kominternie, o Kominformie, o pakcie Ribbentrop-Mołotow, to wszystkośmy przerabiali. Tylko że mieliśmy też świadomość, jak daleko już reformy cofnięto października. Natomiast trzeba zrozumieć ten świat do tych, którzy nie przyszli tutaj tylko skonfrontować swoje doświadczenia, ale do młodszych. Ten świat był zamknięty i niewyobrażalne były jakiekolwiek zmiany tego świata. Nawet Karol Modzelewski i Jacek Kuroń, którzy napisali wtedy list wzywający do zmiany ustroju, do obalenia ustroju przecież, bo taki był, oni też właściwie nie brali pod uwagę obecności Związku Radzieckiego w tym swoim liście. Więc, ale to był świat, którym zmiany radykalne były niewyobrażalne po prostu. Można było wierzyć w to, że będzie trochę lepiej, trochę mniej obłudy, trochę mniej cenzury i takie rzeczy. No. Ale w każdym razie wracając do odwagi. Myśmy poszli na ten wiec bez żadnej wyobraźni, co się może dalej stać. To znaczy, może nas wsadzą, może nas wyrzucą z uczelni. No wiesz, ja w 65 roku siedziałem już 3 tygodnie przy waszym liście, prawda? Więc wiedziałem, co to jest więzienie. Ale tak naprawdę szliśmy tam dlatego, że nie mieliśmy nic innego do zrobienia.
Ale to zaraz, ja przerwę. Skoro wiedziałem już, co to jest więzienie, to dlaczego się nie wycofałem?
No, jakby nie wypadało. No w ogóle nie wypadało. Znaczy nie było o tym pomyśleć. Nie. Ale chcę to podkreślić. Trudno mi to nazwać odwagą. To znaczy jakoś tam gdzieś mi z tyłu głowy mieliśmy. Na przykład ostatni wieczór, chyba Paula wtedy też byłaś, poszliśmy do kina na jakiś western z poczuciem, że może tego szybko do kina nie pójdziemy. Gdzieś to z tyłu głowy było. Ale jakby nie było wyjścia. Robiliśmy ten wiec, ponieważ wyrzucono naszych 2 kolegów. To było nasze ostatnie słowo, że tak powiem. Nie mieliśmy innych narzędzi. Trzeba było to zrobić i nie mieliśmy żadnej wyobraźni, co dalej. To znaczy w tym sensie właśnie mówię, że odwaga była trochę sprawą braku wyobraźni.
Ja bym powiedziała, że tutaj zacytowała Marka Edelmana, który wprawdzie mówił o znacznie... Chcę zacytować Marka Edelmana, który wprawdzie mówił o znacznie bardziej dramatycznych okolicznościach. Niemniej jednak ja uważam, że to jest prawda. On mówił, że nie ma czegoś takiego jak odwaga. Robisz coś, bo musisz, bo potrzebujesz, bo chcesz pomóc koledze. On w swoim przykładzie powiedział, bo chcesz zasłonić karabin własnym ciałem, żeby koledzy mogli przejść, prawda? Ale to jest bardzo daleko idące porównanie, ale tak naprawdę to jest taki rodzaj, dlaczego poszliśmy na wiec, dlatego że nie mogliśmy nic innego zrobić, tylko tam pójść i zademonstrować, że jesteśmy z naszymi przyjaciółmi. To także nie myśleliśmy o odwadze, chociaż na pewno, no Mirek na pewno myślał o tym, że go wsadzą, ponieważ się najpierw zamelinował na kilka dni gdzieś, żeby widzieć, co się dzieje dalej. Więc myślę, że to gdzieś było wkalkulowane, chociaż na tym się kończyło. Aresztują, a co dalej, to chyba nikt nie myślał, co będzie dalej.
No dobrze, a w którym momencie zaczęliście czuć, że stanowicie jakąś grupę? Że nie jesteście taką zbieraniną, tylko że rzeczywiście stanowicie coś na kształt może ruchu, może jakiegoś zjawiska, kiedy to się pojawiło?
Myśmy stanowili grupę już wcześniej, bo myśmy się już w liceum przyjaźnili. Potem ludzie, którzy do nas dołączali, byli jak gdyby członkami tej samej grupy, bo myśmy w czasach liceum już razem czytali właśnie te książki, o których...
Ale pani mówi o komandosach, a to
nie,
się jednak...
Nie, mówię właśnie wcześniej, o czasach licealnych. Myśmy przyszli na uniwersytet, na różne wydziały, ale jako ludzie, którzy się już znaliśmy.
No tak, ale mówisz o tej grupie, którą nazywamy komandosami.
Tak.
No to...
Tak, tak, tak.
To zresztą z różnych źródeł było.
No więc ja pytam o to, w którym momencie ta grupa już przestała stanowić takie grono znajomych, a zaczęła stanowić coś większego i kiedy zaczęliście to rozpoznawać?
No marzec chyba był ty.
Nie, nie, no to było wcześniej oczywiście. Myśmy się bawili naprawdę w tę rewolucję na uniwersytecie przez jakiś czas. Zaczęło się właściwie tak. Kiedy oni napisali list otwarty, to postanowili mieć, czyli jak go jeszcze pisali, znaczy Karol i Jacek, to postanowili mieć taką grupę, która by zrozumiała ten list otwarty z młodych ludzi. I wtedy powstała sieć kółek samokształceniowych, inspirowanych przez chyba głównie Jacka, nie wiem na ile Karol w tym uczestniczył. I dali nam lektury, jakąś podręcznik ekonomii Langego, jakąś książka Suizego, pamiętam, takie ogólne ten. Ale nas tak naprawdę, i wtedy zaczęły się te grupy, to myśmy byli na pierwszym roku. Wtedy się zaczęło tworzyć jakieś środowisko tak naprawdę na tym uniwersytecie i one, tylko że tak naprawdę te książki ekonomiczne, ja byłem na ekonomii akurat, ale tak nas bardzo nie interesowały, woleliśmy się wymieniać kulturą paryską, prawda? I ten. Potem tak naprawdę zwornikiem tego środowiska był protest przeciwko wyrokowi na Karola i Jacka. I wtedy się zaczęło zbieranie pieniędzy, jakieś różne formy protestu. Naprawdę bardzo śmieszne formy protestu. Jedną z form protestu, za którą mieliśmy dyscyplinarkę, była rocznica śmierci ojca Karola Modzelewskiego, byłego ministra spraw zagranicznych PRL-u, na którąśmy poszli na cmentarz i odśpiewali tam międzynarodówkę. Więc te formy były bardzo różne, no ale potem to się toczyło. Nam zrobili dyscyplinarkę pierwszą, musieli nas wyrzucić, były w tej sprawie listy, potem znowu kolejna dyscyplinarka, już potem zebranie z Kołakowskim przecież, prawda, po którym kolejno zawieszali nas listy o naszej obronie, pisało coraz więcej osób, pracownicy naukowi i tak dalej, aż były dziady. No ale myśmy szli w to, nas to rajcowało po prostu. Chcieliśmy coś, no chcieliśmy, właściwie, ale to się właściwie ograniczało w sensie działania do uniwersytetu. Nie mieliśmy żadnych, tylko Jacek i Karol mieli pomysł na rewolucję. Według mnie cała reszta nie miała takiego pomysłu.
No, ale to właśnie ta grupa tak rosła przez te wszystkie akcje, ale też to nie było takie łatwe, bo trzeba pamiętać, jak mówimy o strachu, że strach to było coś, czym zarządzano wtedy, taki strach codzienny, prawda, że ludzie się bali rzeczy takich jak w naszych czasach, ja nie mówię wcześniej, w tych czasach, które są czasami naszej świadomości. Bali się, że nie dostaną paszportu, że nie dostaną talonu na coś, że nie dostaną wczasów, że się dziecko nie dostanie do przedszkola. I tym wszystkim bardzo sprytnie zarządzano, że będzie długo, dłużej czekać się w kolejce po mieszkanie. No naprawdę tych drobiazgów było okropnie dużo, a nas, myśmy byli młodzi i nas to tak strasznie nie przejmowało. Ale jednak przeciętnie ludzi tak. I chcę powiedzieć, że jak zbierałam podpisy na swoim wydziale pod listem pod tym protestem w sprawie dziadów, to potem się zdarzyła taka rzecz, że przyszedł jakiś aktywista ZMS-owski do nas na wydział. Z innego wydziału on przyszedł i zrobił zebranie i wszystkim miał te podkopie tych podpisów.
Nie, zabierali nam listy po prostu.
No w każdym razie miał jakieś listy przy sobie i powiedział, że on wie, że bardzo dużo osób to podpisało nieświadomie, bo podpisywali ci zbierający chodzili i zbierali, co było prawdą w czasie sesji, podczas egzaminów, i że na pewno nie wiedzieli, byli zdenerwowani, ale że to jest błąd, bo za ten błąd to można zapłacić, mogą być przykre konsekwencje, tutaj tymi konsekwencjami się zajął chwilę i powiedział, że jest taka możliwość, że każdy, kto podpisał, może teraz przyjść i odwołać sobie ten podpis na tej jego liście, którą on przyniósł. I jak ja to usłyszałam, to strasznie się zdenerwowałam, ponieważ uważałam, to strasznie szkoda naszej pracy. Wstałam wtedy i powiedziałam tak trochę głupawo, że jak można iść i podpisać, że się anuluje swój podpis, to znaczy, że ten podpis nigdy już nie będzie ważny, bo zawsze go można anulować. I to zrobiło takie wrażenie na tej grupie, bo już było kilka osób, które wstawały, żeby iść to zrobić, dlatego że no, w takich czasach żyliśmy, że jak cię postraszyli, to wolałeś się nie podkładać. Że oni wszyscy usiedli, ten facet wyszedł bez jednego podpisu. Czyli ta atmosfera była zawsze taka bardzo chybotliwa i to, czy ktoś dołączał do nas, czy nie dołączał, zależało bardzo często od przypadku. A im władza była bardziej jakaś taka okrutna, to tym bardziej budziło to protest, bo to taki naturalny dla młodych ludzi może jest taka naturalna reakcja.
Tak, może znowu wyrwa Barbara Labudę do odpowiedzi, jak te procesy przebiegały poza Warszawą. To jest istotne, czy tam też się tworzyły takie środowiska, w których pewien sposób myślenia był bardzo charakterystyczny, które się potem poszerzyły, czy to, jak to przebiegło w przypadku Poznania, Wrocławia?
Z tego, co pamiętam, po prostu zostało to całkowicie zniszczone, rozbite. Wszystkie osoby, z którymi ja byłam na tych wiecach, i którzy to organizowali, wspólnie uczyliśmy się po prostu wszystkiego, nawet tego, jak występować, co mówić, jak popierać, co napisać. A to było właśnie miało charakter głównie wsparcia dla warszawiaków. I znaczna część z tego, tych osób, tych moich koleżanek i kolegów z mojej grupy, z mojego roku byłam tylko ja, zaznaczam, ale z innych wydziałów, na innych latach było sporo osób. Znaczna część z nich, prawie wszyscy, którzy występowali na wiecu, wyleciała. Po prostu stali wilcze bilety i ja nie wiem, co się z nimi stało. Później miałam kontakt tylko z niektórymi. Mówiąc krótko, jako środowisko w Poznaniu po 68 roku uczestnicy tych wieców, które jak powiedziałam, były po prostu wielkim dla nas także przeżyciem i odkryciem, poznaniem, zobaczeniem siebie, uczeniem się polityki, tego, co myślimy o Polsce. Nie wiedzieliśmy przecież, jakie mamy nawet przekonania. Ja później się przekonałam, że mam lewicowe. Nie wiedziałam, że mam lewicowe przekonania, więc przypuszczam, że większość moich koleżanek i kolegów tak samo nie potrafiłaby zdefiniować siebie i swoich przekonań, swoich poglądów, swoich pragnień, swoich potrzeb. To było po prostu wielkie takie przeżycie i wstrząsy. Jeszcze naiwne. Uważam, że jeszcze naiwne. Bardzo szybko, jak pamiętam, i Wrocław, i Poznań, spacyfikowane, znaczy środowisko zostało rozbite. Część osób wyleciała, część się przestraszyła, część...
Kasiu, ale w Poznaniu powstał Teatr Ósmego Dnia.
No a to ja, ale zaraz, a we Wrocławiu też były różne wspaniałe rzeczy, to o tym moment. Więc jakoś z tych osób, które brały w tym udział, większość jakoś poznikała i nie stworzyliśmy wielkiej więzi. Później okazało się, że to nasze myślenie, że niczego nam się nie udało razem stworzyć przez ten czas jest nieprawdziwe. Że później żeśmy się bardzo szybko odnaleźli jak przy korze, znowu przy korze i później w Solidarności. No i powstały nie tylko ósmego dnia. Różne kluby zaczęły rodzić się, także zakamuflowane czasem, ale gdzie jednak toczyła się jakaś dyskusja podskórna polityczna, jakieś życie podskórne polityczne. We Wrocławiu, do którego się przyniosłam, przecież powstawały, no było fantastyczne inicjatywy różne. Nie wiem, czy aż z tym bym wiązała, ale tam to były po prostu wspaniałe rzeczy. Jazz nad Odrą, którego nigdzie nie było przecież, w ogóle w Demoludach. Był Pantonima, fantastyczny teatr, genialny, z genialnych, wspaniałych artystów. Później różne inicjatywy, Grotowskiego Teatr. Tam też byli ludzie, którzy brali udział w 68 roku, bo to było to nasze pokolenie, to moje pokolenie wówczas. Ale myśmy tam toczyli, jeśli jakieś dyskusje, ja później wyjechałam na 3 lata, właściwie na 4 lata z Polski. I jak wróciłam do trochę innej Polski, bo już tuż przed powstaniem KOR-u. I wtedy się odnaleźliśmy, ale uważam, że w tych miastach, być może także w innych, te środowiska po prostu rozbiły się, nie stworzyły takich silnych grup współpracy, wsparcia i także politycznego jakiegoś zarodnika myśli jak w Warszawie.
Tylko dwa słowa, bo pytałeś o odwagę. To jest bardzo ważne, trzeba o tym pamiętać. Myśmy nie mieli w kościach stalinizmu. To jest ten brak wyobraźni, też na tym polegał, prawda? Po prostu nie czuliśmy tego. Mieliśmy za to, byliśmy dziećmi października. No. To jest bardzo ważne.
Ale idąc dalej, bo pani Barbara Labuda dotknęła bardzo ciekawego punktu, to znaczy tego formowania się świadomości politycznej, która właściwie trochę, że aktywizm poprzedzał identyfikację ideową, czyli właściwie, tak jak pani powiedziała,
że nie zazwyczaj.
No właśnie, że najpierw byliście jakby aktywni politycznie, dopiero potem dowiadywaliście się trochę od samych siebie, jakiej wy tej Polski ewentualnie moglibyście chcieć, tak? Ja to tak rozumiem, że to tak było. Więc kiedy się zaczął ten proces zauważenia tych głębokich podziałów, prawda? No jeżeli, nie wiem, popatrzymy na was i dostawimy sobie do tego Antoniego Macierewicza, no to są jakieś zupełnie kosmosy, by się dzisiaj wydawało, prawda? Że to był jeden ruch. Czy też nigdy, go tak na dobrą sprawę, to nigdy nie był jeden ruch? Ten podział zawsze był i byliście tego świadomi. Jak to jest? Nie chcę wyrywać do odpowiedzi.
Zostawmy tego Macierewicza. On wtedy był trockistą, te różnice się zaczęły, znaczy rozeszliśmy się w korze, no, w czasie koru, więc to w ogóle, to znaczy trzeba...
Czy to jakby dekadę później?
Nie, ja chcę tylko powiedzieć tak, trzeba o tym pamiętać. To znaczy w 68 roku nie było żadnego innego języka niż z języka, który znaliśmy z prasy i tak dalej, i ze szkoły i tak dalej. I w tym sensie wszyscy byliśmy trochę lewicowi, kiedy mówiliśmy o, nawet z bardzo reakcyjnych domów, jak ta młodzież mówiła o sprawach społecznych, to mówiła tym językiem po prostu. Trzeba też pamiętać jeszcze, że cała historia PRL-u, to się bardzo nie podoba różnym prawicowcom, ale na czele rewolty antykomunistycznej stali na ogół w historii PRL-u ludzie lewicy, bo to byli rewizjoniści, potem KOR, to jednak dominowała lewica i tak dalej. Więc ten nurt taki prawdziwie niepodległy, tego innego języka, innej wizji Polski, którą nazywamy ci prawicową, prawda, tej takiej patriotyczno-nacjonalistycznej, to on się zrodził znacznie później, a w każdym razie znacznie później zaistniał w języku publicznym. No. Ale to jesteśmy daleko, jeśli jesteśmy przy marcu, od tego typu podziałów. No. Daleko.
Czyli w marcu jakby nie było żadnych podziałów w tym ruchu, nie było jeszcze takiego nawet takiej wizji, fantazji w waszych głowach, że jesteście jednak różni?
Michnik na procesie powiedział, Adam Michnik, że uważa się za komunistę. No. To były takie czasy. No. Oni też się uważali za komunistów jeszcze.
W 65? Tak.
Ale jednocześnie byliśmy różni, bo byliśmy z różnych domów. Przychodziliśmy z różnych domów, mieliśmy różne rodzinne doświadczenia, ale to nam w ogóle nie przeszkadzało, ponieważ nam nie przychodziło do głowy, że ta Polska, w której żyjemy, że ona zniknie i pojawi się jakaś inna.
To te podziały zaczęły się kiedy? Ja rozumiem, że w korze, że to jest gdzieś taka odpowiedź, ale kor też się nie pojawił z kosmosu, więc kiedy to się zaczęło dzielić?
Ja, tak? No dobrze. Znaczy tak, ja myślę, że różnice między nami w zasadzie były przez cały czas. Oczywiście, że są dalej, to pan już tutaj to wspomniał, nawet nie muszę tego powtarzać. One były mniej lub bardziej niewidoczne, czy przesłonięte były przez wspólnego wroga. Jak ten wróg pałował, to nie patrzył na to, jakie Sewek ma poglądy, jakie ja mam poglądy, tylko pałował każdego, kto tam był, niezależnie od tego. Pamiętam 8 marca, tak jakby... jakby w poprzek tej nawale tego ZOMO ustawił się jeden z kolegów z legitymacją partyjną w ręku, taki Romek, przy kiosku, którego po prostu spałowali, nie patrzyli na tę legitymację. Natomiast dlaczego teraz są ważne, pewnie pan mówi, różnice, a wtedy one nie były ważne. No wtedy nie były ważne, dlatego że był wspólny przeciwnik. Teraz tego przeciwnika wydaje mi się, że wspólnego nie ma i co więcej, może nie każdy z nas, ale wielu z nas ma swoją drogę, którą próbujemy jakoś iść. No, ja jestem na przykład aktywnym członkiem Solidarności, Związku Zawodowego Solidarność i mamy swoje, no mamy jakby wytyczone, może wytyczone, no co chwila mamy jakąś sprawę, która nas niezwykle, niezwykle wciąga. Teraz to jest akurat kwestia sprzeciwu wobec ministra nauki i szkolnictwa wyższego w kontekście nowej ustawy, którą on proponuje. I czasami spotykamy się z odzewem jakimś ze strony innych kolegów, ze strony kolegów marcowych, a czasami się nie spotykamy z takim odzewem.
Ja nie mam, to jest jasne. Natomiast mnie raczej ciekawi, kiedy to się zaczęło pojawiać. Dlaczego tak się trzymam tego pytania, bo ono jest naprawdę dzisiaj często zagadkowe przy niektórych biografiach. To znaczy, jeżeli się popatrzy na to, jak to się mocno podzieliło. I w zasadzie w korze już te podziały były gotowe, one już były widoczne, prawda?
Mówiła o tym Basia. Według mnie KOR w dominującym wymiarze stworzyło pokolenie Marca. To pokolenie obudzone politycznie po prostu. Jak się rozejrzymy wokół naszych współpracowników, ja pamiętam, to nawet jest geograficznie do sprawdzenia. Ja pamiętam, gdzie miałem skrzynki do składania biuletynu informacyjnego. To były wszystko dzielnice, gdzie mieszkało Stegny i potem Ursynów, gdzie mieszkało nasze pokolenie. Także to pokolenie w tym sensie marzec zaowocował w ten sposób po prostu. No. Co oczywiście nie zrobiło się samo, jeszcze parę rzeczy musiało być. Myślę, że drugą sprawą taką bardzo ważną było to, że to środowisko komandosów nie dało się złamać przez więzienie i przez emigrację. To znaczy, że myśmy utrzymali kontakty, chcieliśmy razem być, razem pracować, myśleć i tak dalej. No. Potem się to spotkało, to są banały. Z tym środowiskiem kikowskim to bardzo rozszerzyło jakby takie spektrum społeczne i także w pewnym sensie powstało środowisko, które było gotowe, które mogło zareagować na czerwiec. No. Ale żeby nie było żadnych złudzeń, po 68 roku środowisko inteligenckie, bo o tym mówimy cały czas, było tak spacyfikowane, że nie było w stanie wydać siebie żadnego protestu po wydarzeniach grudniowych. Nikt nie chciał podpisać, ci, którzy zawsze podpisywali. Także to się jakoś bardzo szybko odbudowało, ale sytuacja po 68 roku, po marcu, była straszliwa. Tak.
Może jeszcze taki szczegół bym dorzucił. Już w trakcie marca 68 było widać pewne różnice, mianowicie wtedy, kiedy nasi koledzy komandosi już siedzieli, nastąpiła taka jakby druga faza ruchu studenckiego w marcu 68, kiedy członkowie Komitetu Studenckiego w zasadzie przestali się interesować tym Komitetem Studenckim, przestali się interesować ruchem. Na ogół to byli ludzie jeszcze z takiego naboru, no powiedzmy sobie, trochę dalszych kręgów komandosów, którzy wtedy mówili, że to nie ma sensu. I doszło do tego, że do Komitetu Studenckiego na Uniwersytecie dokooptowano, czy może sami jakby dołączyli zupełnie nowi ludzie. Pamiętam na przykład trzy nazwiska. Artur Halmin, taki młody ekonom, znaczy młody student z ekonomii, Janek Walc i Bronek Czarnocha z Wydziału Fizyki. Oni się dołączyli i wnieśli do tego ruchu, wydaje się, zupełnie nowego ducha, nową ideę, bym powiedział. Znaczy, no nową, no w każdym razie zaczęli realizować hasło aktywnego starania się o kontakty z robotnikami. Więc wtedy się pojawiły, właściwie w ostatnich dniach marca 68, pojawiły się teksty uchwalone potem jako w rezolucjach, że teksty wzywające robotników do tego, żeby nas poparli, żeby się w ogóle zainteresowali. Pojawili się ludzie właśnie organizowani mniej więcej, czy jakby przyciągani przez tych nowych członków Komitetu Studenckiego, którzy z tymi ulotkami, z tymi rezolucjami poszli, a to pod tam były takie trzy duże zakłady, nie pamiętam, chyba Nowotko był taki duży, stosunkowo blisko. No więc to jakby było trochę coś nowego. Może nie wiem, czy o to panu
rozumiem,
chodziło.
Rozumiem, że taka próba wyjścia z tego czysto studenckiego oporu, tak?
No tak. To jest to, można to w ten sposób podsumować, ale ja to kładę na takim jakby tle różnic między nami.
A jak wyglądało...
Przepraszam, wymienić Czarnokę, Halmina i kogo jeszcze?
Janek Walc.
A Walc. Dwóch wyemigrowało, Walc został.
Dwóch wyemigrowało, tak. I Czarnocha, tak. A Janek Wald został, ale niestety już nie żyje.
Ale on nie miał żydowskich papierów. Tak?
Nie miał? Nie wiedziałem.
Chciałam tylko dorzucić coś takiego. Z dzisiejszej perspektywy się inaczej dostrzega, widzi pewne rzeczy. Ja, teraz jak pan tak pyta, to ja sobie też przypominam, jak po 68 roku było na uczelniach. One zostały po prostu tak strasznie wykrwawione, bo to był protest, no rzeczywiście par excellence inteligencki. Oczywiście były grupy robotników, czy pojedynczych robotników, którzy przychodzili, przynosili jedzenie, jakieś tam wsparcie dawali i tak dalej, ale to było tego środowiska głównie warszawskiego, a za nim poszły te inne uczelnie, które wspierały. I jednocześnie była ta fala antysemicka. We Wrocławiu to oznaczało właściwie wypłukanie uczelni z profesury. Ja wiem, w 1/3. Ty później przyjechałeś, Karol. Po prostu zniknęli ludzie. No zniknęli całkowicie. To było coś niesamowitego. Ja nie wiem, czy to można coś takiego sobie wyobrazić, jak się tego nie widziało i nie przeżyło. Raptem nie ma na zajęciach tych naszych profesorów. Nie ma koleżanek, nie ma kolegów. Środowisko po prostu zostało spacyfikowane całkowicie, w najwyższym stopniu, a później jeszcze trzeba pamiętać i to musiało odreagować, tą traumę, poprzeżywać, podawać sobie z tym radę, bo przecież nie można było dawać z tym rady publicznie, więc pojedynkę dosłownie, albo z jakimś kimś w rodzinie. I zobaczmy, jak dzisiaj jest to, co się dzieje, jak jest jakaś katastrofa, prawda? Ginie pół autobusu. I później przychodzą, jest cała sieć wsparcia dla osób, które przetrwały. Tam było coś takiego, że prawda, zginęło tych ludzi strasznie dużo, zniknęło i zostaje się samy z takim przeżyciem, z takim wstrząsem, a zarazem to też oznacza w przypadku uczelni po prostu brak merytorycznych profesury, osób wzorotwórczych, którzy są naszymi, bym powiedziała, górnolotni przewodnikami czy przewodniczkami i na to jeszcze przychodzi 70. rok. Czyli kolejne uderzenie w kręgosłup społeczeństwa, zrozgotanie ludzi, całkowite. I później następuje, bo się wydawało, że już się nie podniesiemy, że to społeczeństwo jest tak spacyfikowane, tak zastraszone, tak już nic nie wierzy, straciło nadzieję, wiarę w ludzi, wiarę w siebie, wiarę w państwo, już nie mówiąc wiarę we władzy, zostało zdruzgotane i na to przychodzi taki cud. Ja naprawdę traktuję KOR jako cud. Po prostu coś niesamowitego, rodzi się taki KOR. Po prostu nie wiadomo, z jakiej paki się rodzi taki cudowny KOR i wtedy dopiero zaczynają się tak, że przy okazji powstają te różne grupy inne, także prawicowe, prawda, było czumy innych naszych kolegów.
Bo dzisiaj są lewacy.
Tak właśnie. I dopiero wówczas się to po prostu odradza jak fęk z popiołów. To jest coś niesamowitego, naprawdę. I dlatego dopiero wtedy, jak się odradza, jak się wzmacnia, jak zaczyna to działać, dzieje się coś normalnego, czyli kłótnie, spory. To jest bardzo, bardzo normalne. A takie super spory, super podział i kompletnie inne wizje Polski i inne korzenie, z jakimi się identyfikowaliśmy, moim zdaniem dla mnie się ujawniły na zjazdach Solidarności. Pamiętasz, Karol, wracaliśmy po pierwszym zjeździe, ja całą noc płakałam, a ty mnie pocieszałeś, jak się ujawniły po prostu prawdziwi Polacy. Tak, prawdziwi Polacy. Z powodu prawdziwych Polaków. Tak zwani prawdziwi Polacy.
Cały czas płakać.
Tak, no tak, już teraz nie płaczę. Więc od czasu Tymińskiego to był dla mnie kolejny szok.
Oni doczekałaś, że oni rządzą tą Solidarnością.
No właśnie, więc tak
No dobrze, ale to się zastanówmy nad tym cudem, którym był ten KOR i nad tym, jak on się odtworzył, jak to się stało. No rozumiem, że być może dla Barbary Labudy był to cud, ale dla całej reszty też? Macie jakieś pomysły, dlaczego to się udało odtworzyć? Może znowu będę tak odpytywać po kolei.
No nie no, jakby po doświadczeniu marca i grudnia, jakby całe w środowisku, w którym żyłem, wszyscy wiedzieli doskonale, że już nie można przepuścić takiej sytuacji, że musimy razem po prostu. To było takie oczywiste. Więc jak, a tej władzy już bardzo nie lubiliśmy, znaczy sporo było po więzieniach i tak dalej, więc jak się No poza tym coś tam, poza tym tak no sporo się ukazało różnych tekstów, w kulturze paryskiej też jeszcze były wydawane na zachodzie, prawda, ale jakoś dojrzewało coś tam w tym środowisku. No w każdym razie jak pojawił się, jak zaistniał Czerwiec, to było takie oczywiste, że coś trzeba zrobić, no, prawda. To była taka oczywistość. No a potem wszystko to już jest taka, prawda, energia Jacka, jakiś tam pomysł, w którym też uczestniczył Antek, prawda, i tak dalej. I całe to środowisko ruszyło. I co więcej, no, zawsze porównywałem to do sytuacji tych dysydentów radzieckich, którzy byli dla nas wzorami, odwagi, prawda, i tak dalej. I tylko, że w tym przypadku, jak myśmy zaczęli robić ten KOR, to, co było najbardziej niesamowite, to poparcie społeczne. Oczywiście to, z którym się stykaliśmy na początku, to było inteligencji warszawskiej i potem innych miast, ale te pieniądze, które zaczęły płynąć, to jest setki ludzi, którzy przepisywały te komunikaty i tak dalej. Mieliśmy poczucie, że to się rozrasta, że mamy za sobą coraz więcej ludzi. To tego przedtem nigdy nie było po prostu. No. Jak, na czym takie cuda polegają? Nie wiadomo, do duch dziejów. No.
Znaczy, mnie się wydaje, że w tym wypadku to, że to się zaczęło od konkretów, bo myśmy przyszli na tą pierwszą rozprawę do sądu, takim odruchu, no z nawyku może już nawet, przychodzenia do sądów, żeby dać, wesprzeć tych ludzi, którzy są sądzeni. I tam spotkaliśmy jakieś strasznie nieszczęśliwe, młode, zastraszone, zapłakane żony tych sądzonych robotników. Strasznie one wzbudziły po prostu nasze współczucie. Myśmy zaczęli od razu na tym korytarzu zbierać pieniądze po to, żeby jednej pomóc, bo ona ma małe dziecko i nie ma na coś, a druga jeszcze na coś. I stąd się zaczęła też ta cała akcja, żeby tam jeździć im pomagać. To nie było łatwe, bo oni się bali. Oni się strasznie bali, dużo bardziej niż my. A równolegle po prostu zaczęło iść myślenie o tym, żeby z tego wytworzyło się coś więcej, żeby to miało jakąś... Ale pierwsza rzecz to było współczucie dla osób, które były no, w nieprawdopodobnie innej sytuacji niż myśmy byli w marcu na przykład. Bo myśmy byli środowiskiem. Ci, którzy byli sądzeni, mieli wsparcie, mieli przyjaciół, a oni byli kompletnie rozbici, osamotnieni i przestraszeni. I dlatego chyba się udało zyskać tak dużo aplauzu, bo była konkretna rzecz do zrobienia. A ludzie w takim sensie społecznym lubią zrobić coś konkretnego, niż bardziej nawet niż angażować się w ideę, prawda? I to chyba było takim moim zdaniem głównym powodem, dla której to ruszyło. A potem to już kula śnieżna, która się kręciła. I musimy zawsze pamiętać, że myśmy mieli to zaplecze też emigracyjne. Nasi przyjaciele, którzy wyjechali, byli bardzo ważnym oparciem dla nas.
Nie, pomoc, ja bym powiedziała, przepraszam, to co mówisz, czyli takie stworzenie pomocowej, takiej właśnie pomocowej grupy, prawda, ale też pomysł polityczny, który był korowski i sposób działania korowski. Ja do dziś mówię działać po korowsku, czyli niby małymi krokami, które są później wielkimi krokami i dokonuje się wielkich rzeczy. Więc dla mnie to było po korowsku. Działać po korowsku konkretnie, w konkretnej sprawie, nie za dużymi krokami. I takim pomysłem politycznym, o ile cudownym na wtedy, później się wydawał za mały, ale wtedy był świetny, to była finlandyzacja wasza, którą nie pamiętam.
Nie ma zgody. On akurat słowa finlandyzacja użył Jacek w takim kontekście, że być może jak jeszcze pójdziemy do przodu, to nawet postulat finlandyzacji będzie dla nas zbyt mały.
No tak, oczywiście. Ograniczony. No ale to nie ale przestraszyło
pomysł
ludzi.
Pomysł polityczny. Słuchajcie, są takie sytuacje, kiedy powstaje pomysł polityczny i masz poczucie, że o, to poniesie. Takim pomysłem były dziady, no. Ta władza szła w kierunku takich nacjonalistycznych haseł, a nagle myśmy ją zaatakowali za to, że oni zamykają spektakl narodowego eposu, prawda? I mieliśmy poczucie, że ją trzymamy wiadomo za co, prawda? Tak samo pomysł Komitetu Obrony Robotników, no bronić przed władzą ludową robotników, no oni byli bezradni wobec tego. No tak, oni byli, to był, sama ta nazwa już, a do tego były te wzory jawności. I trzeba to jest bardzo ważne, żeby to podkreślać. Są są różne, dlaczego ta lewica była taka, ta lewica taka ważna w tym ruchu antykomunistycznym była, w tych wszystkich kolejnych etapach? Dlatego, że cała tradycja polska, konspiry, powstań narodowo-wyzwoleńczych, była tradycją konspiry i z głównym celem, którym się niepodległość Polski. Konspira była beznadziejna, bo nie przyciągała w ogóle kolejnych ludzi. Jak się mówiło, żądamy niepodległości, to już dalej nic nie można było robić, po prostu. Ona była po prostu poza perspektywą działania. Natomiast pomysł taki, że będziemy budowali takie niezależne inicjatywy, był czymś realnym, szczególnie w takiej sytuacji, jaka zaistniała. Znaczy ten minimalizm KOR-u był genialnym pomysłem. Dokładnie. Minimalizm dokładnie, właśnie tego działania, tak, po prostu absolutnie. I konkret.
Taki cel, który się wydawał, czyli można osiągnąć, jest w zasięgu ręki. Nie może za dużo kosztować, więc jest do zrobienia. I jawność, czyli wiadomo było, kto był kim, można było zadzwonić, gdzie mieszka, można było to wszystko zweryfikować, co wydawało się prawdopodobne. Sprawiało, że ludzie się mniej bali, wiedzieli, komu dają pieniądze, na przykład jak się zbierało, na co one idą. Później to było kwitowane. Pełno takich, zdawałoby się, drobnych rzeczy, drobnych szczegółów, które sprawiały, że w ludziach budowano zaufanie i że to wsparcie się poszerzało.
Ja bym to trochę inaczej ujął. Mi się wydaje, że takim jakby czynnikiem... Halo, teraz, tak? Ja bym powiedział, że takim czynnikiem, który nadał takiego wielkiego jakby lotu polskiej opozycji, to było coś takiego bardzo nieuchwytnego. Mianowicie było coś w atmosferze, w klimacie w kraju, w klimacie w społeczeństwie, coś, co ja bym nazwał taką naturalną opozycjonistyczną postawą, czy sympatią wobec opozycjonistów. Skąd to się wzięło, to ja nie wiem. Prawdopodobnie to jest jakoś związane z historią, ale być może też z innymi czynnikami. Także mi się wydaje, że te rzeczy, które wymieniacie, tak jak Basia mówi, różne rzeczy korowskie, stylu korowskiego, oczywiście miały swoje znaczenie, ale to trafiało na niezwykle pozytywny i taki zachęcający grunt. I teraz na koniec jeszcze bym chciał zaproponować, żebyśmy może oddali głos publiczności, żebyśmy nie mówili tak jak w telewizji.
Zmierzaliśmy do tego punktu oczywiście, ale jeszcze bym tylko Karola Modzelewskiego zapytał o to, jak on widzi to pojawienie się KOR-u na tej pustyni właściwie po 68.
To ja nie dosłyszałem pytania, bardzo proszę o powtórzenie.
Przed chwilą Barbara Labuda powiedziała, że 68 zostawił pustynię w pewnym sensie społeczną i polityczną. Tak to więc było. Jak w tej pustyni mogło się pojawić potem, jednak parę lat później, coś takiego jak KOR?
A bo KOR zaczął się od ruchu inteligencji, która uznała, że ma tak drażniące sumienie, że już dłużej z tym sumieniem nie wytrzyma. To jest, powiedziałbym, bardzo w tradycji kultury szlacheckiej. To, że wobec brutalności, powiedziałbym takiej chamskiej brutalności tej represji po czerwcowej, po 76 roku. Ja pamiętam, że pierwsze biuletyny na mnie robiły potworne wrażenie zupełnie, bo ja nie byłem w tym, tego nie wiedziałem. Jak przeczytałem tę historię, no muszę powiedzieć, że na mnie jako na kryminaliście zrobiło największe wrażenie strzyżenie ludzi tępym scyzorykiem. Bo to sobie wyobraziłem. Różne rzeczy widziałem. Bicia, no może nie widziałem, ale słyszałem. Ale to trzeba umieć, trzeba sobie wyobrazić i to po prostu... No, rozumiem, że etos polskiej inteligencji, który jest, podkreślam, etosem szlacheckim, czyli etosem odpowiedzialności za los słabszych. Bo szlachta to jest kategoria rycerska, to znaczy to są obrońcy. Że to zagrało po prostu. To jest bardzo, to ma bardzo stare historyczne korzenie moim zdaniem. I ta kultura szlachecka jest bardzo głęboko w niekoniecznie szlacheckich środowiskach w polskim społeczeństwie, bo w zasadzie w Polsce nie ma innych kultur jak szlachecka i chłopska. Nie ma kultury mieszczańskiej. Przepraszam, że mówię tak w ordynarnym uproszczeniu, ale to tak jest. I ta kultura szlachecka w stosunku do poniewieranych braci robotników, ona zagrała, bo to było wyzwanie. Być może pewne znaczenie miało też to, że takie, a to ja się domyślam, to powinniście wymówić, to, że Polska Ludowa, znaczy jej aparat cały, głosił te hasła o przodującej sile narodu, czyli o klasie robotniczej, odwoływał się do środowisk robotniczych jako do źródła swojej legitymizacji, także legitymizacji moralnej. Więc to, ja bym powiedział, że dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie ta stara, te wzorce z kultury szlacheckiej, a po drugie przygwożdżenie, samo przygwożdżenie właściwie tego systemu na kłamstwie potwornym.
I to mówiłeś o dziadach?
Musiało, bo proszę zauważyć, kto to był Korto. Byli, zaczęli to ludzie bardzo młodzi. To nazwisko Macierewicza tu padało wcale nie od parady, dlatego że to byli harcerze w zasadzie, dwie drużyny harcerskie. No. Walterowcy i Czarna Jedynka i trochę studentów. Więc zaczęło się od młodzieży, ale zaraz potem przystąpili do tego i bez tego by nie było koru. Przystąpili intelektualiści i to nie byle jacy. Więc myślę, że to bardzo polskie było właściwie. Bardzo polskie. I no nie wiem, co dodać. Ja na to patrzyłem z boku przez splot przypadków, który przyjąłem z ulgą właściwie, bo chciałem pracować naukowo, miałem szansę. I do czasu Solidarności właściwie siedziałem poza jakimiś tam małymi odezwieniami się podmiotło. Ale no w pewnym sensie to był także, to było także pokłosie Marca. Oczywiście. Ja bym co do Marca samego jeszcze wniósł taki, to nie mieści się właściwie w tym nurcie, o którym w tej chwili mówimy, ale wniósłbym taki element realizmu. Mianowicie marzec był w gruncie rzeczy, tak to co Sewek powiedział było bardzo trafne moim zdaniem, że musieliśmy, nie było wyjścia, kolegów nam wyrzucili, musieliśmy. On to mówił w kategoriach no, odruchu moralnego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Myśmy z nimi to robili, ich dwóch wyrzucili za to. My musimy z nimi stanąć. Ale ja muszę powiedzieć, że ja i z Jackiem Kuroniem też, bo Jacek Kuroń, który w zasadzie uważał, że nie wolno młodym ludziom zabraniać samorealizacji w tym, w czym chcą się realizować, a zwłaszcza w rzeczach ryzykownych, ale obaj żeśmy im zaczęli tłumaczyć, że robienie wiecu, bo młodzi ludzie chcieli robić wiec Solidarności z literatami, ze Związkiem Literatów Polskich, czyli w lutym, że to jest wystawienie głowy pod topór, że żyjemy w końcu, to znaczy my, mini opozycja uniwersytecka, żyjemy w końcu, bo władzy się nie opłaca jeszcze nas wziąć za gardło i zadusić. Ale jak przekroczymy pewną linię demarkacyjną, pewną granicę, Rubikon, jak myśmy to mówili, to wtedy to wszystko zniszczą. Adaś nie dowierzał, kiedyś mu to po raz pierwszy mówili. Ale udało nam się to powstrzymywać do momentu właśnie tego, który Sewek powiedział, że nam kolegów. To było jasne, że młodzi ludzie wystąpią w obronie kolegów, ale poza tym było jasne jeszcze co innego. Tych dwóch studentów, czyli Michnika i Schleifera, wyrzucono z podeptaniem ustawodawstwa dotyczącego uczelni wyższych. Bo nie wolno było wyrzucić studenta z uczelni, tak jak to zrobiono, w drodze odgórnej procedury administracyjnej bez komisji dyscyplinarnej. W komisji dyscyplinarnej taki student musiał być skazany, przede wszystkim była jawna. Po drugie, musiał być skazany przez ludzi z uniwersytetu. Po trzecie, miał prawo być broniony przez najznakomitszych ludzi na uniwersytecie. To bardzo silnie działało na środowisko profesorskie, bo środowisko profesorskie miało także swój etos i także, powiedziałbym, swoją odmianę kultury szlacheckiej. I tam były takie rzeczy, które były po prostu niedopuszczalne. No to, co zrobił rektor Rybicki, to już... Nigdy, prawdę mówiąc, nie miał prawa obywatelstwa potem w tym środowisku. On mógł być nie wiem kim, ale prawa obywatelstwa w tym środowisku już nie miał i każdy, kto by to przekroczył, to wiedział. Więc co to było? To było przekroczenie granicy, za którą było już jasne to w tym momencie, od tego momentu, łamanie samorządności uniwersytetu i złamanie wszystkich tych marginesów swobód twórczych, które były jako resztówka po październiku w Polsce po 1956 roku. I to musiało wywołać opór. Nawet jeżeli ten opór nie odniósłby skutku, tak jak nie odniósł, ale musiało wywołać opór. Ja się czuję głupio, bo to jest taki mój rachunek sumienia, że zmieniłem zdanie, ale pewnie byście i tak mnie nie posłuchali, a nie Jacka, gdybyśmy mówili, że trzeba być rozsądnymi w tym momencie. Ale przede wszystkim ja zmieniłem zdanie. Uznałem, że sytuacja polityczna wymaga wystawienia się na ciosy i wymaga walki. I przyznaję się bez bicia, że ten wzgląd na politykę dla mnie był, to okropnie brzmi, ale dla mnie był w tym momencie przeważający.
Okej, no to chyba rzeczywiście czas.
Ja chciałem dodać, że tu to była różnica psychiczna, bo Jacek po prostu, jak była jakaś rewolucja, to szedł. No.
On by szedł oczywiście, ja też poszedł. Może nie tak bardzo jak on, ale bym poszedł, ale nie bez rozważenia wszystkich konsekwencji. Nie tak. Jacek był, prawdę mówiąc, mimo całej swojej rewolucyjności i zapalczywości, był po prostu politykiem urodzony.
Prosimy o pytania bądź komentarze.
Dzień dobry Państwu. Ja jestem dziewczyna z ulicy, czyli brałam udział w demonstracjach marcowych i trochę chciałabym wnieść poprawki do tego, co pan Blumstein mówił, bo przynajmniej każdy widział ten marzec inaczej. Ja i moje środowisko, rodzice akowcy i tak dalej, widzieliśmy to jako naszą szansę, żeby być Kolumbami, bo w Polsce było źle. Takie drobne parafenalia, jak tam nie można było dostać mieszkania, to były naprawdę ogromne utrudnienia. Szłam na uniwersytet i widziałam, że Praga, zaczyna się praska wiosna. I dlatego wszyscy poszliśmy jak w dym, wtedy, kiedy na skrzynce stała Lasota i Sawicki i czytali i mówili, że w Polsce jest źle i my będziemy walczyć. Konstytucja będzie naszą rękojmią. I byliśmy tak zjednoczeni, bo wiedzieliśmy, że jest naprawdę źle i to jest nasza historyczna szansa, żeby coś zrobić, nasze pokolenie. O komandosach nigdy nie słyszałam, ale w momencie, kiedy usłyszałam, że Michnik jest, nagle pojawił się Michnik, Modzelewski, Kuroń, staliście się naszymi bohaterami. Szliśmy za wami, jak w dym, jak w mur. Byliśmy z różnych części Polski, z różnych sfer społecznych i tak dalej, ale chciałam powiedzieć, że byliśmy bardzo wtedy wszyscy razem. I czego mi trochę brakuje, mówcie o tym, że mieliście w nas poparcie, bo to nie tylko, że sami byliście, ale myśmy stali za wami. I to, co pani powiedziała o antysemickich sprawach, myśmy to bardzo przeżyli, bo nagle okazało się, że najlepszy kolega albo przyjaciółka przychodzą i mówią, słuchaj, ja mam żydowskie pochodzenie. To było strzał w serce, myśmy chodzili na Dworzec Gdański po to, żeby kupowaliśmy goździki, no takie PRL-owskie goździki, żeby dać ludziom, których zupełnie nie znamy, nie znaliśmy, żeby powiedzieć, słuchaj, ty jesteś nasz. Oczywiście to się wszystko gubiło w tym ogromnym smutku odjazdowym, ale chcieliśmy powiedzieć, że jesteśmy z wami, my wszyscy to jesteśmy razem. I tak jak państwo tutaj przeprowadzacie dywagacje i mówicie, jakie były podziały, ja w końcu, to się zatrzymało jak portret w sepii, że myśmy wtedy byli razem, a wyście byli naszymi, jak powiedziałam, bohaterami, za którymi łaziliśmy, których byliśmy w stanie bronić, z których dawaliście nam przykład, a myśmy brali ten przykład. Chciałam podziękować za odwagę, bo to była duża odwaga i to było, mieliście wyobraźnię. Pierwszy dzień tego walenia na uniwersytecie 8 marca, to już wtedy dało prawdziwy obraz, co oni mogą nam zrobić wszystkim. No ale bardzo chciałam podziękować wam.
Ja chciałem zadać pytanie o coś całkowicie innego, czy powiedzmy z innego kąta. Otóż Irena Grudzińska opowiada, że kiedy ona wyjechała z Polski po 1968 roku i znalazła się we Włoszech i jeździła do Francji, rozmawiała z weteranami ruchów studenckich na Zachodzie. I zrozumiała bardzo szybko, że oni właściwie mówią tym samym językiem. I odczuła pewnego rodzaju wspólnotę duchową z nimi. Więc ja chciałem się państwa spytać, jak państwo widzicie związek, jaki związek państwo widzicie między rebelią studencką na Zachodzie, a 68 rokiem w Polsce, bo przecież to nie był przypadek, że studenci wyszli na ulicę we Włoszech i we Francji w tym samym czasie. Więc może tu są jakieś mechanizmy bardziej ogólne i ważniejsze niż czyjeś prywatne złe samopoczucie czy wyrzuty sumienia. Dziękuję bardzo.
No pewnie, jak pan mówi, że dobre pytanie.
Nie odwołuję się do zawodowych kompetencji swoich. No, oczywiście mam zdanie. To nie jest prosta sprawa, dlatego że jeśli się ułoży obok siebie żądania studentów czechosłowackich, studentów polskich, studentów francuskich, niemieckich, włoskich, amerykańskich, to nawet Czesi i Słowacy, którzy w końcu działali w ramach wielkiego ruchu ogólnospołecznego i politycznie wyartykułowanego i z pewnymi strukturami, nawet ich postulaty były w gruncie rzeczy stosunkowo skromne. Oni chcieli tego socjalizmu z ludzką twarzą, przepraszam za ten, ale oni sami mówili to na serio. Przepraszam za ten szyld, że tak powiem. Czyli oni chcieli troszkę swobód obywatelskich, troszkę. Oni nie chcieli takich swobód obywatelskich, jakie są na Zachodzie, bo to się im jednak w głowie nie mieściło. Oni chcieli trochę swobód obywatelskich u siebie. Myśmy chcieli u siebie w gruncie rzeczy zachować albo może rozwinąć ten margines swobód, który istniał od 56 do 68 roku i który został zwinięty, skasowany w 68 roku. Przy na tym to polegało. Więc jeszcze skromniej. Ale jednak rzeczywiście to nie są plamy na słońcu. Jeżeli takie rzeczy się dzieją w dwóch różnych blokach, to znaczy, że musi być, dzisiaj jest to modne słowo, globalne, jakiś globalny wspólny mianownik do tego. Tym globalnym wspólnym mianownikiem, moim zdaniem, było zachwianie poczucia stabilności sił, wielkich sił i wielkich autorytetów po obu stronach żelaznej kurtyny. W przypadku Stanów Zjednoczonych to była kompromitacja w wojnie wietnamskiej i to było, to nie przypadkiem odgrywało taką rolę w wydarzeniach majowych we Francji, ale także w Ameryce, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Ale w przypadku Związku Radzieckiego to była utrata przez komunizm sowiecki, przez marksizm sowiecki, pozycji hegemona intelektualnego i moralnego w świecie. To znaczy sowiecki marksizm załamał się w roku 68 politycznie i ideologicznie. Czy to ma jedno z drugim coś wspólnego? Moim zdaniem ma. Moim zdaniem to załamanie potęg hegemonistycznych. Znaczy przez hegemonię nie rozumiem trzymania za mordę innych, ale rozumiem granie tej melodii, pod którą wszyscy śpiewają. To się załamało po jednej i po drugiej stronie i myślę tak sobie, to bardzo jest wstępna przymiarka, że to miało jakieś wspólne międzynarodowe korzenie.
Może dwa słowa w tej kwestii. Otóż na Zachodzie, ja znam przypadek francuski najlepiej, więc mogę o nim przede wszystkim powiedzieć. To miało inny charakter, inne znaczenie i inaczej przebiegało oczywiście. To była olbrzymia, nieprawdopodobna, pokojowa, można powiedzieć, nawet jak mówię o Francji, nawet jak... Tak, nawet jak przebiegała gwałtownie, rewolta, która przeorała świadomość społeczną. Po prostu zrodziło się z tego mnóstwo niesamowitych ruchów społecznych. Zmieniła kształt uniwersytetów, dosłownie, w sensie nawet struktury. Zmieniła sposób nauczania, zmieniła szkolnictwo, zmieniła podejście do człowieka, zmieniła podejście do zdrowia, zmieniła podejście do wszystkiego. Po prostu olbrzymia rewolta obyczajowa, polityczna, społeczna. U nas po prostu z racji naszego systemu totalitarnego przebiegało to inaczej i było skoncentrowane na celach politycznych bardzo wąskich, o których tu wspomnieliśmy. Tam to objęło właśnie całe społeczeństwo. To było moim zdaniem co innego i stworzyło także pewien etos. Do dziś się przecież mówi we Francji, to ktoś, kto jest z 68, czyli ktoś, kto jest z 68 roku, 68-rocznik, można powiedzieć. I to są ludzie, którzy się odnajdują, mają podobny sposób myślenia, mówienia, patrzenia, mimo że część z nich poszła dalej, była w skrajnej lewicy, inni poszli na prawo i stali się konserwatystami, a nawet niektórzy trafili do Marine Le Pen. Więc to moim zdaniem to były po prostu trochę inne zjawiska przebiegające w tym samym czasie. Część elementów, bym mogła powiedzieć, pokrywało się w sensie politycznym, bo także dochodziło do zmian politycznych. Po prostu bardzo duży wtedy De Gaulle, na przykład we Francji, przepadł w referendum. Pamiętajcie może państwo, przeszło milion ludzi, związkowców głównie na ulicy, ale także młodzieży. I to objęło właściwie, jeśli chodzi o młodzież, to objęło wszystko. To znaczy i nie tylko uczelnie, tak jak u nas, ale także licea, szkoły średnie, podstawowe, po prostu całkowite przeoranie Francji.
Chciałbym dodać coś. W ogóle to taki fenomen pokoleniowego buntu w całej Europie, a tutaj w świecie też, to chyba jest jedyny podobny, to jest Wiosna Ludu w 1848 roku, prawda? Więc coś, jakiś duch dziejów był. Myślę sobie, że to było po prostu pokolenie urodzone po wojnie, dojrzało, nie miało w kościach wojny. A pamiętajmy, że po wojnie budowano tę Europę i świat, nakładając różne, żeby nie dopuścić do nowej wojny, różne kagańce polityczne, kulturowe i że to było bardzo ważne i w tej sprawie się zbuntowali. Ja chciałem dodać przede wszystkim to, że myśmy mieli w każdym razie chyba tutaj poczucie z jednej strony, mnie to strasznie interesowało, co w tej Francji się działo, bo czuliśmy jakąś więź pokoleniową, ale z drugiej strony właściwie, jeśli chodzi o Francję, to mieliśmy poczucie, że, no, że oni tak naprawdę głupstwami się zajmują wobec nas po prostu, no, że my tu walczymy o wolność, a oni o to, żeby w tych akademikach móc spać z dziewczynami. No więc taka była trochę perspektywa. No. Ale nie tylko taka. Pamiętam opowieść Alika Smolara, który wyjechał chyba w 70 roku czy 71. I natknął się na te wszystkie lewicowe środowiska i był przerażony, to znaczy oni, bo coś takiego się stało z tym ruchem marcowym na zachodzie, Włochy, Francja, ale też w Niemczech, że oni przejęli tą całą frazeologię, taką bardzo radykalną, komunistyczną, w różnych wersjach, maoistowskiej, trockistowskiej i tak dalej. I to był język, który był dla nas już po więzieniu, po marcu i tak po odrzuceniu tego systemu nie do przyjęcia po prostu. Tu nastąpiło jakieś na kilka lat kompletne, że tak powiem, rozdzielenie doświadczeń. Basia tak mówi z serdeczności, ale ty byłaś normalna trockistka po prostu. Znaczy po prostu zarażona tym językiem, po prostu kompletnie, wiesz, dla mnie wtedy trockiści to po prostu byli no, z Księżyca. No to było śmieszne, co oni wygadywali, no po prostu. No. Mimo, że ja akurat znałem Trockiego, w sensie czytałem go i to było bardzo interesujące, jako przeciwnik Stalina, ale to co oni wygadywali. I rzeczywiście tylko trockiści się nami interesowali. Ale to, co wygadywali, było okropne po prostu.
Znaczy, jeśli można, ja bym chciał dodać jeszcze parę zdań. Po pierwsze, myślę, że Sewek ma rację, że to chodzi o pokoleniowy zryw. W Polsce myśmy to wyraźnie czuli, czujemy właściwie do dzisiaj. W porównaniu z naszymi rodzicami nie mieliśmy i nie mamy do dzisiaj strachu, takiej traumy powojennej. Ani też po komunizmie. Nasi rodzice byli, ja bym powiedział, nawet przestraszeni w sposób śmiertelny. Śmiertelnie przestraszeni. Zabiją was, zabiją nas i tak dalej. Myślę, że podobnie było, chociaż prawdę mówiąc nie słyszałem tego na Zachodzie od kolegów, ale wyobrażam sobie, że oni, młodzi ludzie we Francji, powiedzmy, czy w Stanach Zjednoczonych, podobnie reagowali, mieli podobne doświadczenie pokoleniowe, nie mieli tego strachu, tej traumy powojennej. Natomiast to, co głosili, to ja się zgadzam z Sewkiem, że rzeczywiście większość z tych haseł była jakby okropnie śmieszna dla nas, ale pamiętam, jak tutaj był na 40. rocznicę marca dany, jak on się nazywał, ten taki paryski... Dany konwendit, czerwony Dany, który dyskutował z Adamem Michnikiem w auli biblioteki starej UW. I kiedy Adam coś powiedział o Che Guevarze, nie pamiętam dokładnie, co to było, ale coś negatywnego, to konwendit powiedział, no nic dziwnego, że ty go nie lubisz. He was a lot sexier than you. He was a lot sexier than you. On był znacznie bardziej seksowny niż ty. Także ja myślę, że nakładając na te różnice i to śmieszne rzeczy, które Sewek ma na myśli, no trzeba pamiętać, że to jednak byli buntownicy i zmienili kraj. Tak. Dany jeszcze wtedy mówił, myśmy zmienili świat. Tak. No dobrze, dziękuję.
Czekamy na. Czy ja mam jedno pytanie do Karola, a potem chciałem zupełnie na inny temat komentarz. Ty skończyłeś tą debatę mówiąc, że był jakiś powód polityczny, który ci kazał się przyłączyć i popchnąć to. Ja nie bardzo skapowałem, o jaki powód polityczny ci chodziło.
No, mnie chodziło o to, że uznaliśmy po prostu, ja mówię o sobie i o Kuroniu, że ta... kontrrewolucja kulturalna, która została przeprowadzona w marcu, bo marzec był próbą stawienia oporu wobec tej kulturalnej kontrrewolucji. To może jest za duże słowo, ale naprawdę w warunkach no, komunistycznej dyktatury, którą Polska, tam autorytarna, totalitarna, mniejsze przymiotniki, kiedy autorytarna, kiedy totalitarna, ale w warunkach tej dyktatury, która w końcu trwała od 1945 roku do 1969, no z wyjątkiem Solidarności, czasu Solidarności Wielkiej. Bo tu kto komu dyktował wtedy, to już jest pytanie. ale naprawdę życiowo ważną sprawą dla społeczeństwa, dla narodu, ja bym powiedział, było to powietrze, którym kultura narodowa mogła oddychać. A to powietrze to były marginesy swobody zagwarantowane ustawowo, prawnie. Ponieważ było widoczne, że to, co było traktowane przez władzę komunistyczną jako wentyl bezpieczeństwa. Niech sobie ci profesorowie w swoich salkach seminaryjnych ze swoimi uczniami lepiej poszumią, niż by mieli szumieć na placach i zajmować się polityką. Niech sobie lepiej Grotowski porobi jakieś awangardowe sztuki w teatrze przy małej publiczności, niż by miał gadać, tak jak kiedyś gadał, na wiecach, jak był jeszcze w RZM-ie. Niech sobie to i tamto, krótko mówiąc, niech się wyszumią. Troszkę tej pary ujdzie i będzie spokojniej, będzie znośniej dla systemu. Otóż kiedy to ciśnienie zaczęło rosnąć i klapy bezpieczeństwa okazały się szczelinami, przez które lawa zaczyna bulgocąc wyciekać, to trzeba to było zatkać, a zatkać tego nie można było inaczej niż skasować wentyle. Tymi wentylami okazało się, po 1956 roku tak było, okazały się marginesy swobody dla kultury narodowej. I to było, to jest życiodajne jak powietrze dla społeczeństwa. To po prostu... Słucham?
Co widać? Teraz widać.
Teraz widać, owszem. Teraz widać, ale będzie widać niestety jeszcze bardziej. Tak. Więc powiedziałbym, że to była polityka, oczywiście. Takie rozumowanie było rozumowaniem politycznym. Coś takiego było w naszych ubach. Myślę, że i w Jacka, i w moim, bo myśmy myśleli bardziej politycznie od naszych młodych kolegów wtedy, chociaż, no chociaż też to było myślenie w takiej uniwersyteckiej, ciasnej dosyć perspektywie.
To teraz chcę powiedzieć zupełnie...
Czy to jest zadowalające?
Nie do końca złapałem, ale myślę, że nie warto o tym więcej dyskutować. Ale chciałem o innej sprawie powiedzieć, to co jakoś tutaj nie wyszło z waszych wypowiedzi. Byście ciągle się ograniczali, że to było tylko ruch inteligencki. Ale jak teraz się popatrzymy na to, co się działo po spałowaniu studentów, co się działo w całej Polsce, jest nawet na VPN-ie jest mapa i tam jest ponad 50 punktów zapalnych, które wtedy się działy. Ja chciałem troszkę rozszerzyć, że to nie tylko było w miastach uniwersyteckich. Były manifestacje w prawie większości miast, gdzie byli licealiści. Mało tego...
No były na przykład w Legnicy, no bo ja wiem.
Nie tylko w Legnicy, w wielu miejscach.
Były w Przemyślu.
Nie chcę tylko powiedzieć, że to nie były tylko ruchy studenckie, nawet trudno powiedzieć, czy inteligenckie. Ale chcę jeszcze powiedzieć coś, co pewnie ci, co siedzieli w więzieniu, nie zauważyli. Prawdopodobnie koło 16 czy 20 marca rzucono sukę policyjną na trasie WZ.
Która co?
Samochód policyjny, milicyjny wtedy. Z mostu. I wtedy pamiętam na wiecu w Auditorium Maxim ktoś powiedział, my nie jesteśmy warchoły, my jesteśmy studenci, nam o coś innego chodzi. Ale to po prostu był objaw buntu robotniczego. Oni to po swojemu zrobili, po prostu w innej postaci. Więc ja sądzę, że trochę za bardzo ograniczyliście, że to był tylko ruch inteligencki. Mamy kolegów, których poznaliśmy potem w Solidarności, którzy mówili, że atakowali pewnie 10 marca Biały Dom. Po prostu szli i obrzucali go kamieniami. Więc w tym sensie to nie można, według mnie musimy nie ulegać temu, że jak jest bunt i rewolucja, to musi być po inteligencku. Każda część społeczeństwa wyraża to inaczej. Robotnicy wtedy nie byli zorganizowani.
To był po prostu
ich bunt.
Proszę pana, owszem, byli robotnicy, którzy brali udział w manifestacjach, to jest oczywiste. Natomiast powód tych manifestacji, cenzura i prawa dotyczące uczelni wyższych, bo to był powód, to jest powód specyficznie inteligencki. I liczenie na to w ówczesnej Polsce, że z tego powodu się zerwie środowisko robotnicze i połączy się z nami, było mało realne. W końcu inteligencja też się nie zerwała, była oczywiście spałowana, ale też się nie zerwała w 70 roku, żeby stanąć u boku robotników.
Jeśli można, ja chciałam tylko...
Barbara Toruńczyk, Zeszyty Literackie.
Ja chciałam się wtrącić, bo niestety muszę wyjść, bardzo ciekawa dyskusja. Bardzo się zgadzam z panem i dziękuję za ten głos i za głos pani. Dziękuję panu i dziękuję pani za ich wypowiedzi, bo idą w jednym kierunku właśnie w tym, że troszeczkę ograniczamy nasze pole widzenia i do pewnego spektrum politycznego i tracimy z oczu całość. I tu chcę powiedzieć, że ja jako redaktor Zeszytów Literackich polecam państwu najbliższy numer Zeszytów Literackich, który wyjdzie za 2 dni, gdzie Andrzej Fryszke, jak wiadomo, wspaniały historyk, na podstawie nieznanych dokumentów i akt IPN-u bardzo uważnie prześledzonych, dokonuje podsumowania swojej wieloletniej pracy nad ruchem marcowym, mówiąc dokładnie na podstawie danych policyjnych i innych, to, o co pan się upomina. Siedziało dużo więcej robotników niż studentów, o setki ludzi więcej. To prawda, że byli rozbici, że nie tworzyli ruchu, ale przekrój społeczny aresztowanych wskazuje na zupełnie, na bardzo szeroki zaangażowanie całego społeczeństwa w maleńkich miejscowościach i w wielkich miejscowościach, w miastach, w rodzinach szlacheckich i nieszlacheckich, bo tutaj zdaje się linię szlachecką reprezentuje Sewek, więc chciałam poprzeć. Myśmy w Korze nie mieli ani jednego, zdaje się, człowieka pochodzenia szlacheckiego, nie badaliśmy tego. Polecam najnowszy numer Zeszytów Literackich, bo rzeczywiście jest to bardzo dokładny obraz marca i zupełnie z nowymi wnioskami i z nowymi danymi, z którymi musimy się pogodzić. Tutaj właśnie chciałam nawiązać do tego, co Basia mówiła. Teraz ja. Nie, ale sekundę, ja tylko powiem jedno. Chciałam nawiązać do tego, co mówiła Basia. Basia mówiła o tym cudzie niesamowitym, że po tych latach pacyfikacji całego społeczeństwa nagle KOR. Tak nie było. To, że nas spacyfikowano i to, że zniszczono rzeczywiście środowiska inteligenckie, profesorskie i tak dalej, to nie znaczy, że przez ten czas nie kiełkowało coś innego i coś innego nie nabierało swojego kształtu organizacyjnego. I te sprawy są opisane i są znane. Ciebie wtedy nie było, ale przecież środowisko studenta, no wiadomo, Lidia Burska poświęciła temu swoje książki, to są znane rzeczy. Przez ten czas budziło się nie tylko lewica, trockiści i tak dalej się organizowali. Powstał ruch konserwatystów, który zresztą dla nas miał wielkie znaczenie. On istniał już pod koniec marcowych wydarzeń. Deklarację ruchu studenckiego napisał Jakub Karpiński z Jadwigą Staniszkic. To szło dużo dalej niż to, co nam chodziło po głowie, kiedy nas aresztowano. Oni żądali właśnie tych praw, o które dzisiaj walczymy. Niezależnego sądownictwa, trójpodziału władz i tak demokracji. To rzeczywiście ta faza ruchu studenckiego, ona też zostawiła swój ślad w myśleniu tych, których uważamy za spacyfikowanych. Oni nie byli spacyfikowani, jednak to doprowadziło do tego, że wtedy, kiedy KOR się powstały także programy innych, powstała książka Karpińskiego i króla konserwatystów. Dziękuję ci bardzo.
Ja chciałem zabrać głos a propos tego, co pan powiedział i tego, co Basia powiedziała. I chciałem powiedzieć tylko jedno. Jak wygląda ruch robotniczy, widzieliśmy w 80 roku. Czy na przykład w 70 roku w Gdańsku. Więc tymczasem w rocznicę marca oczywiście na przykład przewodniczący Solidarności Duda koniecznie chciał, zwykle ogłosił, że to był ruch robotniczy, bunt robotniczy. Dlatego, że on nie lubi przywódców marca studenckich po prostu. To jest oczywiste po prostu, bo taka jest Solidarność. Więc żeby tu nie było nieporozumień. Młodzież robotnicza, ja spotkałem tych ludzi w więzieniach i na Mostowskich i tak dalej. Jechali się bić z policją, no, z milicją. No oczywiście, no bo w Polsce jak się coś działo, to oni szli się napierniczać z milicją. Ale to jest daleko do tego, co nazwalibyśmy ruchem robotniczym. No. To zupełnie inna sprawa po prostu. Ani cele, ani organizacja. Ruch robotniczy się zawsze opierał wtedy o zakłady pracy. Musiał, na tym polega jego siła i tak dalej. To jest kompletnie coś innego. No. Więc nie ogłaszajmy marca ruchem robotniczym, bo więcej skazano niż ten. No. To są zupełnie inne rzeczy. No. No, ogłaszają, Basiu, bo nie lubią ciebie jako postać marcową. No po prostu. No, to zapytaj się Dudy.
Przy okazji go zapytam, ale nie słyszałem tego, co mówisz.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ktoś jeszcze z Państwa? Ja myślę, że taka rewolucyjna trochę puenta nam wyszła.
Ja podsumuję. Czytajcie najbliższy numer zeszytów literackich. Fryszkego.
Dziękuję bardzo.